Dzień dobry. Że powstanie listopadowe upadło, to żadna tajemnica i to już od długiego dość czasu. Wiele osób wie też, że po tym nieudanym zrywie na nasz kraj, na naszych przodków spadły represje zaserwowane przez rozdrażnionego cara. Jednak to, jak potworne były to represje, jest już czasem na lekcjach niezbyt dokładnie rozwijane, bo wiadomo, materiał goni, a i temat w sumie dosyć smutny. Warto jednak pogadać o tym chwilę dłużej, żeby lepiej zrozumieć, jaką cenę musieli zapłacić nasi. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Kiedy rosyjskie wojska, tłumiąc rebelie, zdobyły Warszawę, było już po wszystkim. Car Mikołaj I był oczywiście zachwycony i do feldmarszałka Iwana Paskiewicza napisał tak: sława tobie, mój stary ojcze komendancie, sława naszej bohaterskiej armii, odtąd jesteś jaśnie oświeconym księciem warszawskim. W tym samym liście nakazał swoją drogą zbudować w Warszawie cytadelę, do której za moment wrócimy, ale wcześniej jeszcze jedna kwestia, bo car pewnie oczyma wyobraźni widział już pozamykanych w tym nowym obiekcie przywódców powstania i wszystkich podopiecznych. Jednak niedoczekanie, panie Mikołaju, bo większość wojujących na czele z dowództwem i członkami powstańczego rządu zdążyła czmychnąć za granicę, głównie do Francji. Oczywiście nie wszyscy ważni buntownicy uciekli. Carskim służbom udało się pojmać choćby Wincentego Niemojowskiego, którego zesłano na Sybir. Nigdy tam jednak nie dotarł, ale nie dlatego, że uciekł. Niestety zmarł w drodze. Do Rosji szybko zaczęto też po powstaniu zsyłać nie tylko ludzi, ale i przedmioty. Sztandary Wojska Polskiego czy zbiory bibliotek. W tym czasie powstawała wspomniana już cytadela. To miała być gigantyczna twierdza, z której nie tylko zaborcza armia mogła ostrzelać stolicę w przypadku kolejnego buntu. Miało tam również powstać więzienie śledcze, a co za tym idzie i katownia. Niestety tutaj na planach się nie skończyło. Cytadela powstała. Żeby było jeszcze smutniej, do budowy zmuszono mieszkańców Warszawy. Chociaż nie mieli oni prawa wiedzieć, że zwłaszcza ponury 10. pawilon stanie się miejscem potwornego cierpienia wielu rodaków. Same represje nie były jednakowe na wszystkich terenach, które historycznie uważamy za nasze. Część tych ziem była już od jakiegoś czasu wcielona do Rosji i o nich oczywiście też wspomnę, ale zacznijmy od tego, co po powstaniu listopadowym wydarzyło się na terenach Królestwa Polskiego. Kiedy Rosjanie stłumili tam rebelię, to ekspresowo zarządzono pozbawienie majątku wszystkich politycznych emigrantów. To było jakieś 3000 osób. To był jednak dopiero początek, bo bardzo szybko sprowadzono do nas sędziów i prokuratorów z Rosji, którzy mieli wziąć się za wydawanie wyroków na buntownikach. Wyroki Najwyższego Sądu Kryminalnego, bo tak się ten organ nazywał, były nie dość, że surowe, to jeszcze w dużej części kompletnie bez znaczenia. Czemu? Bo co z tego, że uroczyście ogłoszono, że Adama Jerzego Czartoryskiego i Joachima Lelewela skazuje się na ścięcie toporem, skoro ich już dawno w kraju nie było? W tym kontekście jeszcze śmieszniejsze jest to, że niedługo później car łaskawie złagodził karę Lelewelowi i teraz miał zostać powieszony. Choć nadal nie było go w rękach władz i raczej nie było opcji, że się to zmieni. O ile jednak liderzy mogli sobie żartować z bezpiecznej odległości z całego tego cyrku, zakładając, że mieliby na to ochotę, to wielu walczących, którzy grubymi rybami nie byli, ale jednak zostali wyłapani albo zawczasu wzięci do niewoli, teraz skazywano na długie lata ciężkich robót. Jeśli chodzi o żołnierzy, to oficerów karnie wcielono do armii rosyjskiej, podoficerów przeniesiono bardzo daleko, na przykład na Kaukaz, a zwykli żołnierze mogli liczyć na amnestię w zestawie z włączeniem do szeregów wrogiego wojska na ćwierć wieku. Tak, 25 lat. A jeśli ktoś nie chciał złożyć przysięgi, to rosyjscy żołnierze kończyli jego zarówno karierę, jak i żywot wskutek ciężkiego pobicia kijami. Brzmi to bardzo źle, ale jeszcze ciężej mieli nasi rodacy na wspomnianych już ziemiach od jakiegoś czasu włączonych do Rosji. Tam naszych wojskowych dość powszechnie zabijano albo dotkliwie bito i wysyłano na roboty. Dbano też o to, żeby cenionych oficerów odpowiednio upodlić. Ponoć car osobiście miał dopilnować, żeby książę Roman Sanguszko nie tylko został zesłany na Sybir, ale również żeby drogę przebył boso. Z innych upokorzeń warto wymienić to, że szlachtę polską z tych terenów zdegradowano do mieszczaństwa, czyli pozbawiono ją dotychczasowych praw. Zaczęły się masowe przesiedlenia na Sybir, czy na szeroko rozumiane tereny za Wołgą. Ile osób przesiedlono? Dokładnie nie wiemy i nie dowiemy się nigdy, ale mówić możemy o ponad 40 tysiącach rodzin. A co się stało z dziećmi pozostałymi w kraju, bo ich rodzice zostali zesłani bez nich albo zginęli w czasie walk powstańczych? To kolejny podły numer, bo pod pretekstem opieki nad sierotami dzieci te odsyłano do Mińska Litewskiego na tak zwaną reedukację, a nazywając rzeczy po imieniu, na pranie mózgu w batalionach paramilitarnych. Starsi, aczkolwiek nadal młodzi ludzie, którzy chcieli studiować po upadku powstania, też mieli potężny problem, bo władze zamknęły uniwersytety, które uznano za wyjątkowo niebezpieczne wylęgarnie buntowników w Wilnie i w Warszawie. A gdyby jeszcze tego było mało, to car dogadał się z papieżem Grzegorzem XVI, który skierował oficjalną odezwę do polskich biskupów, w której nakazał im podległość wobec cara i potępił powstania. A miało być jeszcze mniej wesoło. To już jednak opowieść na nasze kolejne spotkanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.